Na podcast zaprasza firma doradcza EY.
Pogodziliście się z tym, że rachunki za ogrzewanie i elektryczność będą wyższe? Wciąż jednak nie wiecie, ile trzeba będzie zapłacić w najbliższych miesiącach? Ja też nie wiem. Ale warto wiedzieć, co każdy z nas może zrobić, by choć o kilka złotych rachunki obniżyć. A jak zrobimy więcej niż jedną rzecz, to tych złotych może trochę się uzbierać. Jak oszczędzać pieniądze, oszczędzając zapotrzebowanie na ciepło i prąd? Mam pytanie, a właściwie pytania, Maciej Głogowski. Zaczynamy. Zaczniemy od banału. Moi drodzy, zima za pasem. No może nie od razu zima, bo zanim mróz skuje Polskę lodem, czekają nas mniej dotkliwe, ale i tak wymagające grzania jesienne chłody. I teraz rzecz mniej oczywista. Z powodu wojny energetycznej wytoczonej Europie przez Rosję na kontynencie brakuje paliwa do produkowania prądu i ciepła. Jaki jest więc plan? Plan podstawowy to oszczędzanie na wszelkie możliwe sposoby. W alternatywie jest chłód i ciemność w domach. Wybór wydaje się więc oczywisty. I dlatego Niemcy postanowiły obniżyć najniższą dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach, wyłączają też dekoracyjne oświetlenie budynków. Szwajcaria obniża temperaturę wody w krytych pływalniach. Hiszpania nakazuje wyłączenie oświetlenia witryn sklepowych. W Japonii konsumenci mogą zbierać punkty za oszczędzanie prądu i otrzymać dodatkową zniżkę. W Wielkiej Brytanii trwa akcja monitorowania inteligentnych liczników. Urzędnicy w Grecji mają obowiązek wyłączyć za sobą światła przy wyjściu z biura. Szwecja uszczelnia okna i drzwi w publicznych budynkach. W Danii zaleca się suszenie prania na świeżym powietrzu zamiast w suszarkach bębnowych. W Holandii ruszyła kampania zachęcająca właścicieli domów do montowania pomp ciepła. I to jeszcze niepełna lista i na pewno nie koniec pomysłów na oszczędności. A co u nas? U nas gospodarstwa domowe tradycyjnie wezmą sprawę we własne ręce. Bo sprawa jest poważna, tak jak podwyżki rachunków za energię. Wziąć sprawę w swoje ręce. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? O tym rozmawiałem z dr Sonią Buchholz z Forum Energii. Posłuchajcie. Da się w ogóle obniżyć rachunki za energię w ciągu tej najbliższej zimy, mieszkając w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym w bloku? Każdy z nas może tak naprawdę sam coś, i pod tym coś, mam nadzieję, kryje się jakiś konkret, zrobić?
A to bardzo dobre pytanie, ponieważ my nie mamy szklanej kuli i nie wiemy, jak te ceny opału czy generalnie ciepła będą rosły w tym sezonie. To, co proponujemy, to żeby spróbować ograniczyć zużycie, no bo to jest takie działanie, które przyczyni się do kontrolowania tych rachunków, to znaczy być może ich zmniejszenia, natomiast też ograniczenia wzrostów, jeżeli ceny opału będą dalej rosły.
Czyli musimy przyjąć jakieś założenia na potrzeby naszego spotkania, nagrania i założyć, że okej, sytuacja jest niepewna, ale założyć, że ogólnie po prostu żyjemy w warunkach, w którym jest niepewnie, drogo, a wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, być może jest, ale w ograniczonych ilościach. Okej?
Tak. I jednocześnie, że nadal dysponujemy możliwościami ograniczenia swojego zużycia energii poprzez wyższą efektywność energetyczną, czyli to, czego w Polsce właściwie na co się nie zwracało tak uwagi.
Czy to nie jest tak, że to sformułowanie o
wyższej efektywności energetycznej.
Dziękuję. Wyższej efektywności energetycznej zarezerwowane jest dla rządu, wielkich przedsiębiorstw. Czy my na pewno możemy to sformułowanie i poszukiwanie jego zrozumienia, definicji sprowadzić do nas, konsumentów, obywateli, mieszkańców, podatników?
Naturalnie. Ta wysoka efektywność energetyczna w przypadku takiego przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza tyle, że organizujemy sobie nasz dom, naszą przestrzeń w taki sposób, żeby zużywać mało energii. Natomiast nie oznacza to, że musimy żyć w zimnie. To oznacza jedynie tyle, że chcielibyśmy, żeby nasz dom był dobrze zaizolowany, żeby te ściany były zaizolowane, żeby przez okna nie wiał wiatr, żeby wentylacja ta wewnętrzna w domu była taka, żebyśmy mieli ten komfort ciepła, nie zużywając dużo energii, czyli na przykład nie paląc dużej ilości węgla, ale również nie korzystając z dużej ilości ciepła z sieci.
Czytałem Państwa poradnik dla gospodarstw domowych i samorządów o tytule, które zawarłem także w pierwszym pytaniu naszej rozmowy. Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą? I muszę powiedzieć, że... A Pani jest współautorką tego opracowania Forum Energii. Muszę powiedzieć, że mam nadzieję, nie będzie Pani miała tego za złe, ale poszła Pani w straszny banał.
To jest taki banał, który jest nisko wiszącymi owocami. Bo poszlibyśmy w jeszcze większy banał, gdybyśmy powiedzieli, zresztą tak jak pan premier, że należałoby ocieplić domy. Co jest prawdą, to znaczy faktycznie najlepszym, najbardziej skutecznym długofalowo działaniem jest taka pełna, kompleksowa termomodernizacja domów. Natomiast ona nie jest możliwa masowo w najbliższych półtora miesiąca. Nie jest najczęściej też dostępna finansowo dla wielu gospodarstw domowych. Wiemy również, że może być trudność z dostępnością materiałów budowlanych i ludzi, którzy potrafią takie coś wykonać. W związku z czym zostają nam tylko takie działania, które obniżą nam ten rachunek może w mniejszym stopniu, natomiast są dostępne przy pomocy tego, co mamy od ręki. Szybko, łatwo i w bardzo rozsądnym budżecie. Dla przeciętnego gospodarstwa w Polsce rachunki za energię w 80% to są rachunki za ciepło. A w cieple z kolei znajduje się ogrzewanie powietrza, tak? I wody, ciepłej wody użytkowej.
No i właśnie we wspomnianym poradniku, a właściwie wam tego poradnika w tej chwili nie opowiemy. Zresztą on jest dostępny i można do niego sięgnąć na stronach Forum Energii. Mnie zainteresowało tutaj kilka rzeczy, które wydawało się, że w sumie są takimi gdzieś tam funkcjonującymi w świadomości zasadami, ale dopiero gdy przeczytałem to w gotowym opracowaniu, uświadomiłem sobie, dobrze to wszystko zobaczyć było, bo jednak takie przypomnienie, zwłaszcza teraz, jest jak najbardziej na miejscu, ale będę podążał tym swoim sformułowaniem, że poszła Pani trochę w banał, bo na przykład w tym poradniku jest także takie przypomnienie, że jak coś rozmrażasz, to możesz na przykład potrawa, która została wcześniej zamrożona, czy jeszcze nie przetworzona i zamrożona, to taką zamrożoną warto wstawić do lodówki, by tam się rozmrażała. I uwaga, nie warto i w ogóle też ze względów jakości tego pożywienia następnie, nie należy wstawiać gorących rzeczy do lodówki. Ale już teraz pomijając wartość tej żywności w taki sposób rozmrażanej czy chłodzonej, jak rozumiem, ma to także znaczenie właśnie dla oszczędności energii.
Dokładnie. To jest zestaw takich działań, w których niektórych z nich mamy świadomość, niektórych z nich prawdopodobnie nie mieliśmy, ale nawet gdybyśmy je mieli, to często robimy zupełnie na opak. To znaczy proszę zwrócić uwagę, że my tam rekomendujemy na przykład wietrzenie takie inne niż właściwie często w Polsce, inaczej niż często w Polsce się wietrzy. To znaczy tak, żeby to było faktycznie zużywało możliwie mało energii, powinniśmy zakręcić termostat, otworzyć okno, wietrzyć intensywnie, acz krótko, zamknąć okno i włączyć z powrotem termostat, tak? I jakby generalnie tego się w Polsce nie robi. To znaczy bardzo częstym zjawiskiem jest to, że mamy włączony kaloryfer na wysoką temperaturę i jeszcze na dodatek otwarte okno, żeby było przyjemnie przyjemne powietrze wpadało, tak? No jakby to nie jest efektywne energetycznie. Więc są tam takie rozwiązania, które wydają nam się, że są banalne, a jednocześnie bardzo często jakby nie dopełniamy jakby takich zasad, więc być może to dopiero wtedy, kiedy to widać w raporcie i widać, jakie są tego konsekwencje dla naszych rachunków, no to wtedy być może trochę większa refleksja przyjdzie.
No tak, i tutaj, jeżeli zajrzycie do tego dokumentu, to znajdują się takie rozróżnienia na działania, które są zerokosztowe, niskokosztowe albo wymagają jakichś inwestycji, ale takich, które, jak rozumiemy, powinny się zwrócić. Chyba nie bez powodu Państwa poradnik rozpoczyna się od dużego rozdziału o regulacji temperatury w pomieszczeniach. To tak nawet w nawiązaniu do tego, o czym powiedzieliśmy. Jak rozumiem, my w ogóle mamy się przyzwyczajać do tego, że w naszych pomieszczeniach, w domach i w mieszkaniach powinno być chłodniej, ale jednocześnie pamiętać, że ta prosta czynność, jak wyprzedzające przykręcenie, umowne skrócę tego kaloryfera, przed przyszłym wietrzeniem ma jednak znaczenie.
Tak, faktycznie jest tak, że ta regulacja temperatury jest bardzo ważna. I teraz jeżeli my takie termostaty grzejnikowe mamy, to mamy komfort tego, żeby decydować, jaką temperaturę chcemy mieć w różnych pomieszczeniach. Jeżeli mamy trochę mądrzejsze termostaty, to nawet możemy decydować, jak to będzie się rozkładać na przykład w ciągu doby, tak? Więc efekt jest taki, że faktycznie nie musimy grzać wszędzie porówno. Nawet nie byłoby to wskazane, to znaczy w sypialni generalnie temperatura powinna być najniższa. W kuchni będziemy zazwyczaj korzystać z takiego naturalnego ciepła, które się wytwarza w czasie na przykład gotowania. Natomiast jeżeli chodzi o ten układ czasowy, no nie ma powodu, żebyśmy grzali w miejscach, w których nas nie ma. Jeżeli wychodzimy z domu do pracy na cały dzień, prawdopodobnie nie musimy utrzymywać takiej komfortowej temperatury, jak gdybyśmy byli jakby w domu, tak? Prawdopodobnie, jeżeli wyjeżdżamy, nie ma takiej potrzeby. Są też takie strefy w domach, w których właściwie nie spędzamy czasu. Więc jeżeli one są dobrze zaizolowane, to wtedy po prostu nie grzejemy tych miejsc. I to są realne oszczędności, ponieważ dla takiego przeciętnego domu to jest jakieś 5 do 8 stopni na każdy, 5 do 8% na każdy jeden stopień temperatury mniej, więc to już jest widoczna różnica.
No ale teraz skomplikuje pani doktor życie. A jak ktoś nie ma możliwości takiej regulacji?
No to niestety będzie musiał poszukać innych rozwiązań. Tutaj w raporcie proponujemy ponad 30 rozwiązań. Mamy pełną świadomość tego, że ludzie się różnią swoją sytuacją. To znaczy jedni mieszkają w domach, inni mieszkają w blokach. Jedni mają domy, które już są efektywne energetycznie, inni jeszcze są przed taką termomodernizacją. Prawdopodobnie nie wszystkim będzie odpowiadać, czy nie wszystkim będą odpowiadać te propozycje. Więc tutaj jest pełna swoboda, to znaczy tych propozycji jest bardzo dużo. Dobrze, żebyśmy skorzystali z możliwie dużej liczby w ramach tych, które możemy. No bo to się wiąże też z jednej strony z tymi niższymi rachunkami, no ale z drugiej strony z tym naszym wspólnym bezpieczeństwem energetycznym.
No tak, jak patrzę tutaj na ten rozdział o regulacji temperatury w pomieszczeniach, przywiązałem się do tego, bo to chyba tak najbardziej nam na wyobraźnię działa. Montaż na przykład optymalizacja temperatury w pomieszczeniach, montaż urządzenia do automatycznej regulacji temperatury, na przykład zaworów i głowic, na grzejnikach w każdym pomieszczeniu. W sklepie dostępne są urządzenia ręczne ze skalą od 2 do 5 i typu smart, w których można programować temperaturę docelową oraz jej zmiany w różnych cyklach. No więc jeżeli spojrzymy na koszty, przeliczymy to na nasze potrzeby i pomieszczenia, może się okazać, że ten wydatek jeszcze przed sezonem grzewczym jest warty.
Tak, zdecydowanie. To znaczy,
bo on już z nami zostanie zresztą przecież ta regulacja na kolejne sezony.
Te rozwiązania, które tutaj proponujemy, to są takie, które są możliwe do wdrożenia przed sezonem grzewczym, ale jednocześnie takie, które się powinny zwrócić, jeżeli nie w tym, to najdalej w przyszłym sezonie grzewczym. W związku z czym to są takie szybkie strzały, bym powiedziała.
Na przykład wykorzystanie naturalnych zysków ciepła i unikanie jego straty. W sezonie grzewczym unikamy nadmiernych strat ciepła poprzez odsłanianie okien w słoneczne dni, zasłanianie okien w dni pochmurne i nocą. No niby proste, ale warte przypomnienia.
W sumie to sami byliśmy zaskoczeni, że część z tych działań jest, jest tak łatwa lub tak tania. To znaczy można, nie we wszystkich oknach jest taka opcja, ale na przykład w tych nowszych znajdziemy coś, co się nazywa pozycją letnią i zimową domknięcia okien, czyli one się generalnie różnią dociskiem okna do framugi. I teraz jeżeli okno jest lepiej dociśnięte, mocniej dociśnięte, to ta cyrkulacja powietrza jest mniejsza. I to jest rekomendowane zimą. I tak naprawdę, jeżeli mamy klucz do tego, żeby to zrobić, to jest kilka sekund. W związku z czym powiedziałabym, że to są czasami naprawdę zaskakująco proste rozwiązania.
No i dlatego właśnie o niektórych tutaj postarałem się wspomnieć. A co to jest? Co się kryje pod takim sformułowaniem? Bo mam nadzieję, że ono też tutaj zapadnie w pamięć i może wspólnie wszyscy będziemy korzystać. Montaż ekranów zagrzejnikowych.
Ekrany zagrzejnikowe to są takie pianki z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej. Taki ekran zagrzejnikowy kosztuje jakieś 5 zł za metr bieżący i zazwyczaj się go przylepia za kaloryferem, zwłaszcza za takim starszym, żelibnym, to już idealnie, jakby w idealnym miejscu się znajdzie. Jego celem jest to, żeby to ciepło, które szłoby na ścianę od kaloryfera, żeby zostało odbite przez tą folię aluminiową i ogrzewało pomieszczenie. W ten sposób również oszczędzamy energię.
Czyli oprócz tego, że musimy pamiętać o regulacji temperatury w pomieszczeniach, to musimy też pamiętać, i tu posłużę się tytułem z raportu, usprawnieniu instalacji grzewczej po to, żeby znowu jakieś punkty procentowe zaoszczędzić z całego wydatku, jaki ponosimy na ogrzewanie.
Tak, oprócz tego zachęcamy oczywiście do przeglądu instalacji grzewczej przed sezonem. To się zazwyczaj robi oczywiście z powodów bezpieczeństwa, to znaczy możemy uniknąć jakiegoś pożaru, jeżeli taki przegląd był dokonany. To jest kontrola sprawności, czasami jakieś naprawy. Natomiast jeżeli urządzenie jest sprawne, to również zużywa mniej energii.
Oszczędności ciepłej wody to są rzeczywiście oszczędności, które mogą przyczynić się, no właśnie do czego? Nie zużyjemy dużo ciepłej wody, to będziemy w gorszych warunkach tę wodę użytkować, a to nie zawsze jest przyjemne, chociaż być może zdrowe.
No niekoniecznie, to znaczy zachęcamy do takiego racjonalnego zużycia wody. To nie zawsze wpływa na nasz komfort życia, tak jak tutaj będziemy argumentować, ponieważ mniejsze zużycie wody, no to jest niższy rachunek za wodę, ale też niższy za jej ogrzanie. I jakby to ogrzanie również jest istotną częścią naszych rachunków. Więc tutaj są na przykład działania tak jak montaż perlatora w kranie. Perlator to jest taka końcówka zbudowana z sitka o niewielkich oczkach i jej zadaniem jest napowietrzanie wody. Czyli zamiast takiego słupa wody mamy słup wody, w którym to wysokie ciśnienie jest utrzymywane przez powietrze. Tak, jakby po prostu mamy wrażenie, że wody jest dużo, tej wody tak naprawdę zużywamy mało. Czy to wpływa na nasz komfort mycia rąk? Pewnie niekoniecznie. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że taki perlator kosztuje 15 zł na przykład, takie są ceny, oczywiście można też nabyć droższy, no to tutaj korzyści mogą być bardzo duże, a zmiana w komforcie życia chyba nie nastąpi.
No i znów, jeśli wydatek ocenimy na te 15 zł razy tyle, ile nam w domu czy mieszkaniu jest ich potrzeba, to rozumiem, że zysk z tego może być dużo, dużo większy.
I co ważne, bez tej straty komfortu życiowego, tak? Proponujemy tutaj również działania związane z takim optymalnym użyciem na przykład pralki. To znaczy, żeby prać z pełnym wkładem bębna, żeby korzystać z możliwie najniższej temperatury, jakby co jest, byłoby zasadne dla danego typu materiałów czy zabrudzeń. To oczywiście, znowu może pan redaktor argumentować, że to jest banał, natomiast to są w horyzoncie całego roku to są istotne oszczędności, tak? No bo oszczędzamy wodę, oszczędzamy energię potrzebną do podgrzania. Nie powinniśmy tego co do zasady odczuwać jako dyskomfort.
Ja tutaj poszukuję jeszcze tych istotnych do odnotowania, a będę dzisiaj konsekwentny, będę konsekwentnie tym razem używał tego sformułowania. Widzę, że pani je także podchwyciła, tych banalnych rozwiązań, które mogą nam dopomóc. No, ci, którzy mają tę możliwość, być może powinni zastanowić się nad wymianą takiego urządzenia, jakim jest lodówka. To mając świadomość, że nie każdy być może będzie miał w tej chwili taką możliwość, ale już to odpowiednie korzystanie z lodówki jest warte przypomnienia, bo okazuje się, że nawet jeżeli koszty są trudne do oszacowania, to z wielu aspektów, o których tutaj rozmawiamy, warto pamiętać, że lodówka nie może stać w ciepłych pomieszczeniach ani w pobliżu grzejników. Pewnie o tym wiemy, ale czy na pewno ze względu na przestrzeń, którą mamy do zagospodarowania, pamiętaliśmy, meblując i ustawiając swoje urządzenia w swojej kuchni? Nie wiem. Dlaczego nie powinna stać przy grzejniku? Bo ona jest zimna, a grzejnik ciepły?
Ponieważ to jest urządzenie, które chłodzi wewnątrz i oddaje ciepło. I generalnie jeżeli stoi w cieple, to również to oddawanie ciepła jest utrudnione.
A dlaczego należy regularnie pamiętać, dlaczego należy pamiętać o regularnym otrzanianiu i rozmrażaniu? Bo im bardziej jest więcej tego lodu w zamrażarce, tym więcej energii ona zużywa?
Też, natomiast jakby co do zasady to otrzanianie sprzyja zmniejszeniu awaryjności urządzenia, czyli tam nie będzie korozji, nie zapchają nam się różne elementy, wszystkie te systemy będą funkcjonowały tak jak trzeba, no co jednak wydłuża żywotność i sprzyja zużyciu takiemu minimalnemu, jakie jest zasadne, tak? Ja bym jeszcze zwróciła uwagę poza tym ustawieniem lodówki o szczelności drzwiczek, to znaczy generalnie uszczelki zużywają się szybciej niż cała lodówka i czasami okazuje się, że problemem nie jest lodówka, ale uszczelka. Chcemy sprawdzić, czy drzwiczki lodówki się domykają tak jak trzeba. Będziemy tutaj bardzo prosty test wykonywać, to znaczy możemy włożyć sobie kartkę papieru i przytrzasnąć ją tymi drzwiczkami i sprawdzać, czy ona się swobodnie przemieszcza wzdłuż uszczelki. No i jeżeli tak jest, no to jednak należałoby wymienić uszczelkę. Taki zestaw do uszczelniania wynosi, czy kosztuje około 100 zł, także być może nawet mniej. No i wtedy okazuje się, że jednak ta szczelność lodówki, ten proces chłodzenia odbywa się efektywniej, ponieważ to ciepłe powietrze, to zimne powietrze nie uchodzi spoza lodówki przez drzwiczki. No i znowu trochę więcej pieniędzy zostaje nam w kieszeniach.
Mam nadzieję, że tych kilka praktycznych porad, nawet jeśli będziecie używać takiego sformułowania jak ja, były banalne, to tak naprawdę były bardzo praktyczne, warte do stosowania. No i w konsekwencji nie tylko poprawi naszą sytuację w trakcie najbliższego sezonu jesienno-zimowego, grzewczego i kryzysu energetycznego, w którym się znajdujemy, ale w ogóle wejdzie do takiego codziennego użycia i obiegu, no bo oczywiście o niektórych sprawach warto pamiętać także wtedy, kiedy wyobrażamy sobie, że no, zapotrzebowanie na energię jest mniejsze ze względu na, nie wiem, sprzyjające warunki pogodowe. Tak?
Życzymy sobie możliwie ciepłej zimy, natomiast przygotowujemy się na możliwie chłodną zimę, tak? Trudną. I jeżeli będziemy przygotowani, to wtedy taka miła niespodzianka nie zrobi na nas wrażenia.
Kończąc, życzę nam wszystkim lekkiej zimy. Podcast Mam Pytanie przygotowali Anna Augustyn, Magda Birecka, Maciej Głogowski i Maciej Golczyński.
Na podcast zaprasza firma doradcza EY.